Te owacje były wyrazem bardzo serdecznego powitania pana Nowaka dzisiaj na wieczorze w Centre du Dialogue. Osobiście chciałem bardzo podziękować za przyjęcie tego wieczoru dzisiaj, ponieważ pan Nowak udawał się do Polski, później był w Rzymie i tylko właściwie na jeden dzień przyjechał do Paryża. I dlatego tym bardziej dziękuję, że zgodził się na dzisiejszy wieczór. Podczas ostatniego tygodnia nieomal codziennie w Radio Wolna Europa słuchaliśmy pana wszyscy i to jeszcze jakoś bardziej przybliżyło postać naszego dzisiejszego gościa. Zgodnie z tradycją w naszym Centre du Dialogue chciałem w kilku słowach jakoś jeszcze bardziej przybliżyć osobę pana Nowaka. Jan Nowak, właściwie imię i nazwisko Zdzisław Jeziorański, w roku 1939, kiedy wybuchła II wojna światowa, był starszym asystentem przy Katedrze Ekonomiki profesora Taylora na Uniwersytecie w Poznaniu. Z wybuchem wojny powołany do wojska dostaje się do niewoli niemieckiej, skąd ucieka po paru dniach. Jako żołnierz AK brał udział w psychologicznej wojnie przeciw okupantowi i organizował na terenie Reichu sieć kolportażu bibuły dywersyjnej w języku niemieckim. W tym charakterze w przebraniu kolejarza wielokrotnie przekraczał granice generalnej guberni. W latach 1943-45 jako kurier, później jako emisariusz odbył w obu kierunkach 5 wypraw, kursując początkowo między Warszawą i Sztokholmem, a następnie między Warszawą i Londynem. Był ostatnim emisariuszem, który dotarł do Warszawy tuż przed Powstaniem Warszawskim. Był również pierwszym uczestnikiem powstania i wysłannikiem dowódcy AK, który przedostał się po powstaniu do Londynu. Ostatnio wyprawę odbył z łączniczką AK, Gretą, z którą ożenił się w czasie walk w Warszawie. Po wojnie Jan Nowak był redaktorem polskiej sekcji radia BBC. Wielki nowy rozdział w życiu Jana Nowaka zaczyna się w roku 1952, kiedy zostaje dyrektorem rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa. Pełni ten obowiązek przez 24 lata, to znaczy do roku 1976. Następnie przenosi się do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszka do dzisiaj. W tym czasie wydaje szereg książek dotyczących swojej działalności w czasie wojny i później jako dyrektora Wolnej Europy. Wydaje znakomitego kuriera z Warszawy i wielką wojnę w eterze. Przebywając w Stanach Zjednoczonych, nie tylko oddaje się pracy pisarskiej, ale również prowadzi bardzo ożywioną akcję na rzecz Polski. I cieszymy się bardzo, że ten wieczór dzisiejszy zostaje poświęcony sprawie Polski widzianej z Waszyngtonu i widzianej z Warszawy przed kilkoma dniami. Bardzo proszę o...
Księże dyrektorze, drodzy Państwo, najserdeczniej dziękuję za tak serdeczne, ujmujące przyjęcie. Jestem szczęśliwy, że mogę wystąpić tutaj pod egidą Centre du Dialogue. Uważam to za swój wielki przywilej, z wielkim podziwem. Śledziłem zawsze działalność tej placówki, albo raczej tej reduty, która stała się wielką siłą przyciągającą właśnie ze względu na swój niesłychanie otwarty, tolerancyjny stosunek do wszystkich ludzi bez względu na ich poglądy i przekonania. Proszę Państwa, na pewno wielu z Was, podobnie jak ja, Polskę niedawno odwiedziło. Wielu z Was niedawno z tego kraju przyjechało, więc nie jestem pewny, czy mogę coś dodać do tego, co wiecie, ale wydaje mi się, że mój kazus jest zupełnie specjalny, bo pojechałem do Polski po 45 latach. Wyszliśmy z Warszawy w dniu 3 października, a więc w jednym z najbardziej ponurych dni w historii Polski, po kapitulacji stolicy, drugiej kapitulacji stolicy. Wyszliśmy z Polski 19 grudnia 1944 roku. I oto 29 zamknęło się to wielkie koło i spełniły się marzenia mojego życia, które w miarę upływu lat coraz bardziej bladły. W końcu doszedłem do tego przekonania, że Polski prawdopodobnie nie zobaczę. Raz jeden, o mały włos, nie znalazłem się w Polsce niechcący. Mianowicie pojechałem na komunistyczny festiwal młodzieżowy, który odbywał się w Helsinkach, gdzie chciałem się przyjrzeć grupie polskiej. I od razu na samym wstępie zobaczyłem jakąś niezwykle sympatyczną grupę harcerzy z Polski. Wywiązała się rozmowa. Okazało się, że oni przyjechali z Gdańska własnym jachtem i koniecznie chcieli mi ten jacht pokazać. I nawet zaczęli mnie namawiać, żebym od razu z nimi poszedł do portu i zobaczył ten jacht. No i wtedy jakoś zapaliły się w mojej głowie alarmujące światełka i bardzo grzecznie się wymówiłem brakiem czasu. Wróciłem do hotelu i zastałem depeszę od mojego amerykańskiego dyrektora, żeby natychmiast wracać do Monachium, a ja dopiero co przyjechałem, więc zadzwoniłem do niego, mówi, co to ma znaczyć, ja ledwo tu wylądowałem. A mój dyrektor, który był generałem, generał Rodney Smith, powiedział, w tym wypadku to ja panu wydaję rozkaz. Ma pan wziąć pierwszy lepszy samolot, wrócić, a już na miejscu panu wytłumaczę dlaczego. No okazało się, że doszły tam jakieś wiadomości, że znajdowałem się w bardzo bezpośrednim niebezpieczeństwie i mogłem znaleźć się w Polsce niechcący. Ale z Helsinek leciałem do Monachium nad terytorium polskim. Jakieś 15 minut. I przeżyłem moment wielkiego wzruszenia. Nic nie było widać, był całun chmur. Ale kazałem stewardesie powiedzieć sobie, kiedy wkraczamy, kiedy będziemy przelatywali nad Polską i kiedy ją opuścimy. I muszę powiedzieć, że czułem pewne bicie serca i zdawało mi się, że po raz pierwszy i ostatni w życiu jestem nad Polską. No tym razem nastąpiła zupełna niespodzianka, bo muszę Państwu się przyznać, że jeszcze parę miesięcy temu w ogóle mi nie przyszło na myśl, że coś podobnego będzie możliwe. No a kiedy dostałem zaproszenie od Lecha Wałęsy i Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, napisałem dwa artykuły, w których zarzekłem się, że w żadnym razie z rządem PRL się nie zobaczę. I oto spotkałem się z premierem tego rządu, panem Tadeuszem Mazowieckim. Więc jedna niespodzianka za drugą. Największą niespodzianką było to, co mnie czekało na Okęciu. No, leciałem też z pewnym przejęciem, lądujemy, widzę ze wzruszeniem ten napis nad dworcem lotniczym Warszawa i słyszę jakiegoś Amerykanina, który mówi do swojego towarzysza, jest jakaś ważna osobistość na pokładzie, bo jest grupa, spora ludzi czekających przed schodkami. Nagle patrzę, a tam jest Geremek, więc najwyraźniej w świecie czekają na mnie. Zupełnie tego nie oczekiwałem. Wyobrażałem sobie, że tam będzie od razu na wstępie jakiś umundurowany, nie wiem, celnik czy milicjant. Każe mi pokazać paszport, zapyta się, ile mam pieniędzy, każe mi otworzyć walizkę. Gdzieś tam będzie grupka ludzi, moich przyjaciół, moja rodzina będzie na mnie czekała. Tymczasem tłum niesłychanie radosny, ale większość czeka za wielkimi tymi sztachetami. I mówią mi, panie, pan musi do nich podejść. Akurat tak się złożyło, że to wszystko było filmowane zobaczyłem moją młodziutką kuzynkę, która jest uderzająco ładna, więc oczywiście podszedłem do niej. Rozeszła się fama na całą Polskę, że Nowak podjął błyskawiczną decyzję, nieomylnym okiem wybrał najładniejszą dziewczynę i skierował się od razu w jej stronę. No, było troszkę inaczej. Więc muszę powiedzieć, że ta niesłychana serdeczność tego powitania, fakt, że w ogóle nie zobaczyłem tego jakiegoś umundurowanego dygnitarza, bo Solidarność zabrała ode mnie paszport, moje kwitki bagażowe i po chwili wrócili z jednym i drugim i w ogóle nie widziałem władzy ludowej na samym wstępie. Tego samego wieczoru ambasador Davis, którego przez pierwsze dwa dni byłem gościem, bo są to nasi przyjaciele, zaproponował mi, że mnie obwiezie od razu po Warszawie. I objechaliśmy wszystkie ulice, które obejmowały moją Warszawę, Warszawę, całe to Śródmieście. I miałem wrażenie, jakie to małe. Przecież myśmy w 45 minut wszystko objechali. No bardzo proste, bo nigdy nie jeździłem po Warszawie samochodem i nie było tych wszystkich arterii przelotowych. Ale muszę powiedzieć, że moje pierwsze wrażenie było, że Warszawa wcale nie jest brzydka. Mówiono mi, że to jest strasznie brzydkie miasto, nic podobnego. Później zacząłem się bliżej przyglądać tej Warszawie i doszedłem do wniosku, że to jest tak jak bardzo ładna dziewczyna, tylko rozczochrana, brudna, zaniedbana, a na klatkach schodowych i na korytarzach brzydko pachnie. I że wystarczy ją podmalować, umyć, odświeżyć i będzie śliczna, bo ma piękne, szerokie bardzo ulice, świetnie zaplanowana i masę zieleni. Także nawet te szare bloki mieszkalne w gruncie rzeczy nie rażą. Niektóre części są wręcz śliczne. No ale następnego dnia, już wieczorem telewizja pokazała tę scenę przybycia, postanowiłem odbyć nostalgiczny spacer po Warszawie, rozpoczynając od kościoła Świętego Zbawiciela, który był kościołem moich dziecinnych lat. Wziąłem taksówkę i taksówkarz natychmiast, ja pana wczoraj widziałem na telewizji. Wysłuchałem dłuższego monologu politycznego, ale w chwili, kiedy wysiadałem i chciałem mu zapłacić dolar, a on powiedział, schowaj pan sobie tego dolara. Ja słuchałem Wolnej Europy darmo i dalej słucham darmo, to mogę raz pana darmo przejechać. W początku wydawało mi się, że oblicze Polski w twarzach ludzkich jest smutne. Ci ludzie byli wyraźnie, ci przechodnie, których mijałem, mieli twarze zasępione, zatroskane. Nie widać było w nich uśmiechu. Byli, co było uderzające dla przybysza z zachodu, bardzo biednie ubrani. Instynktownie szukałem starych kamienic, które pamiętam z lat dziecinnych. I ile razy mi się udało taką zobaczyć, wydawało mi się, że patrzę na twarz bliskiego człowieka. Przeszedłem sam. To był jedyny mój poranek, który spędziłem bez nikogo, starając się odnaleźć nasze dawne domy, gdzieśmy mieszkali na Pięknej 21, później na Wilczej 57, później na Nowym Świecie 38 i tak dalej. No na przykład dom na Wilczej 57 nie istniał, ale strasznie się wzruszyłem, bo kamienica naprzeciwko, na którą patrzyłem Bóg wie ile lat z tymi balkonami, z tym wszystkim była. Tak samo jak przeżyłem ogromne wzruszenie, kiedy spostrzegłem, że posadzka w kościele Świętego Zbawiciela ma ten sam deseń, o którym dawno zapomniałem, ale który nagle wrócił, zapamiętany tam gdzieś w latach dziecinnych. Z początku jak wydawało mi się, że ten kraj jest jednak apatyczny, ale później, jak wszedłem w te dyskusje, w te spotkania w prywatnych mieszkaniach, a przede wszystkim w redakcjach, przekonałem się, że tam aż wrze. Warszawa jest w stanie jakiegoś wielkiego wrzenia intelektualnego. Ludzie się spierają, jest nieustanne ścieranie się nowych idei, prawda, pomysły, poglądy, prawda. Krótko mówiąc, to jest daleko ciekawsze życie niż w Waszyngtonie. Tam się coś dzieje, tam jest ruch umysłowy. Nie widziałem apatii, ale pomyślałem sobie, no, może to tylko elita. Mojej wizyty w Gazecie Wyborczej nie zapomnę. To jest dokładnie tylu ludzi jest tam zatrudnionych, ile było w Radio Wolna Europa. Coś około 123. Przeważnie młodzi. Zapał, entuzjazm, który tam panuje, jest nieopisany. Zobaczyłem jakiegoś młodego człowieka z brodą, który wyglądał tak źle, tak blado, że zapytałem się pani Heleny Uczywo, czy nie należałoby wezwać ambulansu. Ale ona powiedziała, proszę pana, ja jego nie mogę namówić, żeby on wziął kanapkę, bo on jest tak pochłonięty tą swoją pracą. Ja mówię, macie związek zawodowy? Proponowałam, nikt nie chce, to jest nieważne. Chodzi o to, żeby mieć, dać co żonie, dzieciom, ale wszystko reszta jest nieważne, praca przede wszystkim. Więc wrażenie było, że to jednak tej apatii nie ma. Kiedy w Sejmie powiedziałem, że no, Warszawa, jak mi się zdaje, utraciła swój uśmiech, nawet uśmiech przez łzy, krzyknął do mnie Michnik z ławy poselskiej, powiada, nieprawda, mogę opowiedzieć 10 kawałów zaraz po tej sesji. To była, jak powiada, elita, ale stamtąd pojechałem do Gdańska. Cóż, przez tyle lat mówiłem do kilku milionów ludzi, co najmniej, a w momentach kryzysu pewno do kilkunastu milionów ludzi. No ale co innego jest mówić do czterech ścian studia i uświadamiać sobie, że jednak słuchają mnie miliony, to jest coś abstrakcyjnego. A co innego mieć przed sobą ten tłum 14 tysięcy ludzi z całej Polski pod pomnikiem, wyczuwać tę niezwykłą moc tego zebrania, tego tłumu. To byli wszystko robotnicy, którzy się pościągali z całego kraju. Byli tam i hutnicy, i górnicy, i z Poznania, i ze Śląska. Entuzjazm w stosunku do Wałęsy niesamowity, prawda? On tam był witany jak król zupełnie. No i muszę powiedzieć, że tak samo znowu byłem zupełnie zaskoczony jakimś takim entuzjastycznym stosunkiem do mnie, no bo ja mieszkam sobie gdzieś w Annandale, pod Waszyngtonem, w pewnego rodzaju odosobnieniu i nagle tutaj spotykam się z takim entuzjazmem, że jak zeszedłem z trybuny, to myślałem, że mnie zaduszą, dosłownie. Zrobił się taki tłok, że zacząłem czuć, powiedzmy, ucisk na moje żebra. Na szczęście wyrosła natychmiast jakaś straż zorganizowana, która dość, muszę powiedzieć, stanowczo no, otoczyła mnie, wdarła się i wyprowadziła z powrotem. Te zetknięcia się z wielkimi zebraniami, czy to w Audytorium Maksimum, gdzie było kilka tysięcy ludzi, czy w Nowej Hucie, gdzie niestety ze względu na pogodę bano się zrobić zebranie powszechne i wobec tego tylko po 5 ludzi z każdego wydziału, ale sala była przepełniona. Aula Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszędzie ta masa ludzka była niesłychanie, zgarła niesłychane jakieś napięcie, z niej biła pewna jakaś moc. A więc im dłużej byłem, tym mniej właściwie widziałem tę rzekomą apatię. Być może dlatego, że były to momenty wielkiego przełomu. Powiedziano mi, że ten przełom powstał w momencie mianowania Mazowieckiego. Że Polska przed tym i po tym to są dwie rzeczy zupełnie różne. Oczywiście ten entuzjazm przyjęcia tłumaczyłem sobie z jednej strony poczytnością kuriera z Warszawy, a z drugiej przede wszystkim rolą Radia Wolna Europa. Znowu, co innego wiedzieć, a co innego widzieć. Zdawałem sobie sprawę, że odegraliśmy pewną rolę, prawda? Pomocniczą, ale rolę, prawda? Myśmy podawali niejako amunicję tym, którzy walczyli w pierwszej linii frontu. Ale nie zdawałem sobie sprawy z tak niezwykłej powszechności słuchania teraz. Bo według moich doświadczeń i każde rozluźnienie cenzury przynosiło spadek słuchaczy. Tymczasem tu cenzura właściwie przestała istnieć. Nawet nie ma tych wstawek z powołaniem się na jakieś tam przepisy. Tymczasem wszyscy słuchają Wolnej Europy. W mieszkaniu prywatnym w Krakowie Wolna Europa w kuchni, radioodbiornik nastawiony tylko na jedną częstotliwość. Ale mówią mi, żeby pan się nie musiał fatygować do kuchni, to u pana w pokoju jest drugi aparat, tylko niech pan, broń Boże, nie rusza, bo to jest nastawione na Wolną Europę. Prawda? Więc słuchalność zupełnie powszechna. I kiedy mnie zapytano na drugi dzień po utworzeniu rządu, właśnie w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego, co ja myślę o tym nowym rządzie, zupełnie spontanicznie odpowiedziałem, nie wiem, bo jeszcze nie słuchałem Wolnej Europy, co oczywiście było powitane bardzo głośnymi aplauzami. Proszę państwa, powiedziałem już, że nastąpił jakiś niezwykły przełom w momencie mianowania Mazowieckiego. właściwie muszę powiedzieć, że miałem wrażenie niewątpliwie złudne, pełnego wyzwolenia. Nie tylko nikt na mnie za mną nie chodził. Mówiłem, co chciałem, mówiłem bardzo otwarcie. Do mnie mówiono otwarcie. Nie widziałem innej władzy ludowej poza tymi samochodami milicyjnymi niebieskimi, które pilnują szybkości samochodów. Co prawda, jak powiedziałem, że nie widziałem władzy ludowej, to natychmiast przerwały mi głosy, ale władza ludowa pana widziała. Istotnie, kiedy wysiadłem z pociągu w Krakowie, czekała spora grupa ludzi, którzy mnie powitali, po czym zanim zaczął jeszcze witać się, już ktoś mi szepnął do ucha, że jest również wśród serdecznie witających wysłannik generała Gruba, który jest tam szefem bezpieki, który nazywa się tak i tak. Od razu go zidentyfikowano. Ale muszę powiedzieć, że naprawdę nie było widać tego, żeby Polska nie była wolna. Nie ma cenzury, nie było cenzury. Kiedy nagrałem takie przemówienie do narodu dla Solidarności, telewizji Solidarności, powiedziałem, czy to przejdzie? Bo przecież ja już tam tak ostro zaatakowałem ten beton partyjny, tę bezpiekę, to wszystko. Mówię, niech pan się nie boi, przejdzie. Przecież jeżeli by oni cokolwiek chcieli wyciąć, to zrobi się koło tego tak wielki szum, że wszyscy w całej Polsce będą pana słuchali. Oni o tym wiedzą. Przejdzie, przeszło. Otóż mimo to uczucie pełnego wyzwolenia jest złudne i w czasie mojego pobytu dowiedziałem się, że istnieje tak przede wszystkim zagrożenie zewnętrzne. Mianowicie właśnie po mianowaniu Mazowieckiego rząd rumuński, żeby to bardziej udramatyzować, wezwał o godzinie 4 rano ambasadorów wszystkich krajów bloku, którym oznajmił, że w Polsce doszło do zdrady socjalizmu i Rumunia domaga się natychmiastowego zwołania konferencji państw Paktu Warszawskiego w celu uchwalenia bojkotu blokady gospodarczej PRL. Na kilka dni przed moim wyjazdem, zdaje się, szef Renadze powiedział, że nie widzi potrzeby takiej konferencji, natomiast, że potrzebna jest konferencja pierwszych sekretarzy dla przedyskutowania przyszłości socjalizmu. Dodam jeszcze, że Wietnam był tym również inicjatorem jakiejś akcji represyjnej, co rzutowało również na stanowisko Chin. Jednym słowem, zarysował się jak gdyby sojusz wszystkich państw komunistycznych rządzonych przez beton przeciwko Polsce, ale jakoś to się uspokoiło, bo najwyraźniej w świecie Moskwa nie ma zamiaru tego rodzaju akcji podejmować. I nawet rząd wietnamski wycofał się i powiedział, że był fałszywie poinformowany. Nie wiem doprawdy, jakimi argumentami te obawy zostały uspokojone. Rzecz ciekawa, że ani Niemcy Wschodnie, ani Czechosłowacja głosu w tych sprawach nie zabierały. Ale najważniejsze i największe jest zagrożenie wewnętrzne. Wszystko, co Solidarność dotychczas pokonała, jest niczym w porównaniu z tymi trudnościami, przed którymi stoi. Widzę trzech głównych wrogów, a może czterech. Pierwszym jest inflacja i pogarszająca się sytuacja ekonomiczna. Ta inflacja coraz bardziej się rozkręca. Ceny coraz bardziej idą w górę i coraz więcej ludzi po prostu odpada. To znaczy nie stać ich na kupno czegokolwiek, nie wyłączając chleba. Drugim momentem jest czas. Czas, który pracuje przeciwko temu rządowi. To jest wyścig z czasem. Kredyt, z którego korzysta, jest krótkoterminowy. Mazowiecki mi powiedział, że oblicza go na 3 miesiące. W ciągu tego czasu musi nastąpić jakaś widoczna poprawa albo przynajmniej zahamowanie tego procesu pogarszania się warunków bytowych. Trzecim wrogiem, może najgroźniejszym, jest tak zwany beton, ale nie w partii, bo partia jest w tej chwili niesłychanie osłabiona i mało kto przywiązuje większą wagę do pana Mieczysława Rakowskiego. Nie. Beton, tym taranem, który ma rozbić ten rząd, są oficjalne związki zawodowe. Głównym, tym najbardziej niebezpiecznym przeciwnikiem jest pan Alfred Miodowicz. Rzecz ciekawa, że jeden z ludzi nomenklatury, który cieszy się jego zaufaniem, poprosił o rozmowę ze mną i powiedziałem, proszę pana, ja właśnie wracam z czasów w Koninkach. Może przekręcam nazwę. Koninki, gdzieś w górach. Słucham? Tak. Gdzie w małym gronie była dyskusja nad tym, co dalej robić. I pan Miodowicz rozwinął następującą wizję. Będziemy domagali się pełnej indeksacji. Będziemy domagali się podwyżek płac. Będziemy organizowali strajki. Będziemy domagali się większych świadczeń społecznych. Rozkręcimy inflację ze 150 do 4 tysięcy. I doprowadzimy do takiego stanu rzeczy, żeby Lech Wałęsa, i to mi zacytowano, twierdził ten mój informator dosłownie, do takiej sytuacji, żeby Lech Wałęsa na klękach błagał Jaruzelskiego o wprowadzenie stanu wyjątkowego. Widzę, że tutaj ktoś powątpiewał, ale to wszyscy mi to powtarzali, że największym niebezpieczeństwem jest w tej chwili, są właśnie te oficjalne związki zawodowe, które w sposób absolutnie cyniczny będą usiłowały wykorzystywać ten stan niezadowolenia robotniczego, tych fatalnych warunków, po to, żeby ciągle coraz bardziej rozkręcać proces inflacyjny i doprowadzić do tego, o czym mowa. Mówiono mi także, że istnieje niebezpieczeństwo puczu wojskowego przeciwko Jaruzelskiemu, który byłby robiony przez Wojska Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pewnym potwierdzeniem było to, że gdy wróciłem do Warszawy, Jaruzelski wysłał generała Pożogę w ambasadory. Nie wiem, jakie tam są powiązania, ale powiedziano mi, że Pożoga jest głównym przedstawicielem betonu partyjnego w Służbie Bezpieczeństwa. Notabene powiedziano mi także, że Służba Bezpieczeństwa pracuje obecnie dzień i noc. Nad czym? Nie wiem. Ale podobno utworzony został specjalny wydział, który zajmuje się bardzo na gwałt, w bardzo wielkim tempie, gromadzeniem informacji dyskredytujących posłów i senatorów. Więc, krótko mówiąc, są pewne elementy, które bynajmniej nie rezygnują, które chcą władzę odzyskać, chcą utrzymać te przywileje i które absolutnie ich Polska nie obchodzi. Według mojego informatora, pan Miodowicz powiedział, kraj znajduje się w ruinie, ale myśmy wykształcili metody rządzenia krajem zrujnowanym, a Solidarność nie ma o tym pojęcia. Oczywiście myślę, że się omyli. Myślę, że się omyli. Mam nadzieję, że robotnicy się może zorientują w tej oszukańczej grze, że zorientują się, że są oszukiwani złotówką, która nie posiada żadnej wartości. Kto wie, może masowo zaczną w tej chwili przechodzić do NSZZ Solidarność, pozostawiając Alfreda Miodowicza i jemu podobnych jako generałów bez wojska. Myślę, że Miodowicz pomyli się także dlatego, że to, co się dzieje w Polsce, to tylko symptomy zaawansowanej choroby, która trawi wszystkie kraje bloku komunistycznego, że występują one także w Rosji i że system się wali i że to jest proces nieodwracalny. Mogą być próby zatrzymania tego procesu, a nawet cofnięcia go wstecz, ale w ogólnym rozrachunku musi dojść do generalnego załamania się, do jakiegoś zasadniczego przewrotu i wówczas ludzie typu Miodowicza i inni staną chyba przed sądem. Niesłychanie wiele zależy od tego, czy ten cały aparat będzie nastawiony na to, że to jest rzecz przejściowa i że należy starać się teraz o względy przyszłych zwycięzców, to znaczy betonu, czy też odwrotnie. Trzeba liczyć się z tym, że to jest zwycięstwo Solidarności, że nie ma już powrotu i wobec tego trzeba się odpowiednio przystosować do nowej ekipy rządowej. Może czwartym niebezpieczeństwem jest obawa przed fragmentyzacją opozycji, przed rozbiciem tego wielkiej koalicji, mam na myśli w tej chwili komitet, raczej obywatelski klub, na różne grupy, partie, partyjki i powrót tego, czym był, powiedzmy, w pierwszym okresie niepodległości Sejm Rzeczpospolitej, który, jak wiadomo, właściwie naruszył całkowicie równowagę między władzą wykonawczą i ustawodawczą i stał się przyczyną niezwykłej słabości państwa. Jest coś w naszej naturze. Jest coś w naszej naturze, jakiś powiedzmy pewien nadmiar indywidualizmu, który właśnie sprawia, że w warunkach, kiedy ta obręcz zewnętrzna się rozluźnia, występują tendencje odśrodkowe, powstają grupy i grupki, z których każda właściwie stawia swój interes, interes partykularny ponad interesem ogólnym. Miejmy nadzieję, że tego unikniemy. Sejm jest garnkiem, w którym się nieustannie gotuje. Sam byłem świadkiem dosłownie sytuacji, w której w przeddzień exposé Mazowieckiego przyszłość tego rządu wisiała po prostu na włosku. Nie chcę Państwa zanudzać szczegółami, mogę tylko powiedzieć, że byłem wtedy w gabinecie Geremka i podziwiałem jego szybkość działania, niesłychaną zdolność narzucania swoich decyzji innym i błyskawiczną orientację. On to uratował sytuację, bo zanosiło się na tym, że klub ZSL 76 głosów będzie głosował przeciwko, a tym samym rząd upadnie. Proszę Państwa, jakie są atuty tego rządu? Myślę, że musi on oczywiście w ciągu bardzo krótkiego czasu usunąć nonsensy. Te wszystkie, które blokują na przykład dopływ żywności ze wsi do miast. Wszelkiego rodzaju monopole. Mówiono mi na przykład, że magazyny są pełne. I Amerykanie to potwierdzili, bo kiedy się zapytali, kiedy mogą rozpocząć pompowanie żywności, odpowiedziano mi nie teraz, bo magazyny są pełne. Proszę mi wytłumaczyć, jak to jest możliwe. Magazyny pełne żywności, a miasta pozbawione, jakby się zdawało, wszystkiego. A więc muszą zdobyć i wprowadzić do organizmu gospodarczego pomoc. Pomoc doraźną w formie żywności i paszy. No i później tę pomoc kredytową obliczoną już na dłuższą metę. Muszą zahamować inflację. To jest niesłychanie trudne. No bo dlatego, że oznacza to jednak zamrożenie płac i pewne wyrzeczenia ze strony tych robotników. Jak można od tych ludzi wymagać jeszcze większych wyrzeczeń? Co innego wiedzieć, a co innego widzieć. Co innego czytać, a co innego słyszeć. Jakąś kobiecinę spod Rzeszowa, ze wsi, która mówi, że połowę życia spędza w sąsiednim miasteczku, w ogonkach, walcząc o wszystko. Nie ma cukru, nie ma zapałek, nie ma żyletek, nie ma mydła, nie ma artykułów higieny kobiecej. Ta kobieta była głęboko upokorzona tym. Była: mięsa mamy pod dostatek, chleba mamy pod dostatek, bo żyjemy na gospodarstwie. Ale moja kuzynka ze Śląska powiedziała, która ma na utrzymaniu staruszkę matkę i troje dzieci, powiedziała mi, że gdyby nie ta pomoc, którą ja od czasu do czasu posyłam, nie miałaby za co kupić dostatecznej ilości chleba. Bo chleb kosztuje już 500 złotych kilo. Ileż ona może kupić za 42 tysiące? Ludzie mi mówili, proszę pana, my mamy już tylko jeden program polityczny, jeden program gospodarczy, jeden program na wszystko. Co położyć na stół żonie i dzieciom jutro? Oczywiście to nie dotyczy samych robotników. Płace robotnicze na skutek strajków wyprzedzają poziom cen. Z tym, że oczywiście ten robotnik za te złotówki niewiele może kupić. Ale słabsze elementy w społeczeństwie, powiedzmy na przykład ta moja kuzynka, która jest zawodową bibliotekarką i nie może strajkować, czy powiedzmy wszyscy renciści. Ci ludzie, którzy nie mają tej broni, jaką jest strajk, są w sytuacji naprawdę strasznej i trudno pomyśleć, że można ich zmusić do jeszcze większych wyrzeczeń. Otóż ten rząd musi usunąć nonsensy. Nonsensem, który mnie się osobiście narzucił od razu, jest to, że w mieście, w którym są tak wielkie ogonki, buduje się metro. Przecież to trzeba natychmiast zatrzymać, bo to jest typowa inwestycja inflacyjna, która niczego nie daje na rynek, a zmusza do drukowania pieniędzy. Niechże to metro będzie dobudowane za 3-4 lata. Ale w sytuacji, w której nie ma pieniędzy, nie ma środków na to, żeby ludzi wyżywić, nie można tego rodzaju inwestycji prowadzić. I Międzynarodowa Instytucja Finansowa powiedziała, musicie tego typu inwestycje natychmiast zamrozić, bo one nie mają sensu. Inny przykład nonsensu. Wielki taki łańcuch hotelowy Marriott buduje wspaniały, olbrzymi wieżowiec, hotel Marriott w Warszawie. Ale Amerykanin, z którym rozmawiałem, powiedział: proszę pana, Orbis, przedsiębiorstwo państwowe, chce tym rządzić. Przecież to jest recepta na bankructwo. Nie może przedsiębiorstwo państwowe rządzić racjonalnie prywatnym przedsiębiorstwem, takim jakim jest wielki hotel. My mamy swoją wiedzę, my wiemy jak to robić, my wiemy, ale jeżeli nam wchodzi zbiurokratyzowana instytucja państwowa, no to my wiemy, czym to się skończy. A jeżeli Marriott w Warszawie zbankrutuje, to nikt nie ruszy się, żeby zainwestować pieniądze. Więc krótko mówiąc, jest masę tych różnych nonsensów, które muszą być szybko usunięte. To, do czego przywiązuje wielkie znaczenie, to projekty zmiany struktur politycznych. Ten rząd chce jak najszybciej rozwiązać monopolistyczne organizacje, które, takie jak powiedzmy ZBOWiT czy oficjalne ZHP, tych organizacji jest dużo, nie będę ich wszystkich wymieniał, ale one miały dotychczas monopolistyczną pozycję i pewne benefisy, które no, kazały ludziom zapisywać się na członków. To ma być wszystko zlikwidowane tak, żeby zastąpiły te organizacje społeczne, reprezentujące czynnik społeczny. Jeżeli to nastąpi, to w moim przekonaniu będzie to zmiana nieodwracalna. Przewiduje się także, że pod wpływem powstania tego rządu nastąpi jakiś rozkład w nomenklaturze. Słyszałem o zamiarach wyrzucenia z miejsca kilkunastu najgorszych wojewodów, wyrzucenia z miejsca po kilkunastu najgorszych urzędników nomenklatury w każdym resorcie i powiedzenia innym, a wy, jeżeli będziecie lojalni, pozostaniecie i będziecie, nie będziecie w stanie zagrożenia. Moim zdaniem to jest mądra polityka, bo Solidarność nie ma kadry, którą mogłaby z dnia na dzień wprowadzić na miejsce tej nomenklatury. A nastawienie tej nomenklatury jest takie, że ona w tej chwili drży tylko jedno. O swoje posady. I jeżeli im wyrzuci się tych najgorszych, a ci inni ujrzą dla siebie szansę, niewątpliwie w moim przekonaniu przejdą na stronę tego rządu. Tak mi się wydaje. To samo jeżeli chodzi o partię. Partia jest w tej chwili w stanie kompletnego rozkładu, skłócenia wewnętrznego, wzajemnych inkryminacji i w moim przekonaniu w ciągu kilku miesięcy prawdopodobnie przestanie być w ogóle siłą polityczną, z którą można się liczyć. Niedawno, jeszcze w dniu moim ostatnim, 50 milicjantów w piekarach wystąpiło z manifestem mówiącym, że oni już nie chcą służyć partii, oni chcą służyć narodowi. To może być pierwsza zapowiedź. Bardzo wiele zależy od tego, czy tym ludziom pozwoli się przechodzić na naszą stronę. Tak było w roku 80. Milion ludzi wystąpiło z partii, przeszło na stronę Solidarności. Wielu z nich stało się później przywódcami. Nie będę wymieniał nazwisk, ale byli to akurat nawet ludzie, którzy mieli pewne funkcje w tej partii. Sprawdzili się w obozach internowania, w więzieniach, w swojej pracy. To samo dziś. Jest niesłychanie ważną rzeczą, żeby w tej sytuacji nie strzelać do żołnierza przeciwnika, który chce przejść na naszą stronę. To jest normalna zasada każdej strategii wojennej i mam nadzieję, że społeczeństwo na to pozwoli. Bo nastroje w masach jest tak straszne rozgoryczenie, taka rozpacz, taka jednak nienawiść, że istnieje skłonność traktowania tego wszystkiego jako jeden jakiś wielki blok, czerwoni i koniec. I koniec. Tymczasem cała nadzieja tego rządu polega na tym, że w ciągu tych pierwszych kilku miesięcy nastąpi rozkład tych właśnie elementów takich jak partia, bezpieczeństwo, milicja, co będzie stanowiło proces, w moim przekonaniu, nieodwracalny. Uzyskanie pomocy żywnościowej jest w tej chwili problemem zupełnie zasadniczym, bo to jest ta pomoc doraźna. Pomoc, która może dać poczucie, że coś się zmienia, że coś się poprawia. Proszę Państwa, chciałem jeszcze powiedzieć o stosunku do emigracji i do Polonii. Otóż nikt mi nie zaproponował, że należy rozwiązać rząd londyński. Nie było tego powiedzenia. Oni sobie zdają sprawę z tego, że Jaruzelski jutro może rozwiązać Sejm, zdymisjonować rząd, ogłosić stan wyjątkowy i wszystko powróci do dawnego stanu rzeczy. Krótko mówiąc, że dopóki ten rząd nie reprezentuje w pełni społeczeństwa, dopóki może być w każdej chwili odwołany, należy wszystkie te instytucje symboliczne zachować. I w tym na przykład rządzie londyńskim rząd Mazowieckiego nie widzi żadnego rywala. Widzi w nim raczej czynnik przyjazny, sojuszniczy, który będzie podtrzymywał, przynajmniej podtrzymywał moralnie te próby, ciężkie próby jakiejś reformy, jakichś ważnych zmian. To samo odnosi się do Radia Wolna Europa. Byłem zapytany. Nikt nie myśli o tym, żeby, broń Boże, nie powinno się likwidować wolnej Europy. To jest w tej chwili instytucja, która spełnia ważniejszą rolę niż kiedykolwiek przedtem. Ale kiedy mi zapytano, no a kiedy właściwie pan sądzi, że wolna Europa przestanie istnieć? Odpowiedziałem, wtedy, kiedy nastąpi taka konsolidacja wolności słowa i niezależności wewnętrznej, że nie będzie niebezpieczeństwa powrotu do tego, co było. I wolna Europa przestanie być rękojmią zabezpieczającą przed powrotem cenzury. Bo wiadomo, że jeżeli cenzura wróci, to jeszcze więcej ludzi będzie słuchało. A więc, jak powiadam, stosunek do emigracji to jest przede wszystkim wielka chęć wykorzystania tego, że bariera upadła. I w moim przekonaniu mój przyjazd miał pod tym względem znaczenie symboliczne. Mianowicie, jeżeli człowiek, który był przez lata traktowany jako wróg numer jeden władzy ludowej, zniesławiany, przedmiot oszczerstw, fałszywek, nazwisko jego nie mogło inaczej się ukazywać jak w kontekście napaści, oszczerstw i tak dalej, mógł przyjechać do Polski, to znaczy, że myśmy zdołali zniszczyć tę barierę, która oddzielała kraj od emigracji. Wobec czego trzeba, żeby potrzebna jest chęć kontaktu, przyjazdów, kontaktu już między elitami, z tą elitą niepodległościową. Pytano mnie nieustannie, na przykład w środowisku krajowym, a kiedy przyjedzie Rzęczykowski, a kiedy przyjedzie Banasikowski, a kiedy przyjedzie ten. Cieszono się, że przyjechała Zofia Korbońska. Jest potrzeba tego. Im to pokazuje, że oni coś wielkiego osiągnęli. I oczywiście nie byłoby żadnego zrozumienia, gdybyśmy teraz wznosili jakąś barierę od naszej strony. W Londynie i gdzie indziej mówi się często o tym, że nie trzeba legitymizować władzy ludowej. No przekonałem się na miejscu, że to jest kompletny nonsens. Władza ludowa jest zdyskredytowana tak doszczętnie, że nic jej nie zdoła legitymizować. Tak doszczętnie. Proszę Państwa, pytałem, jaki jest stosunek do Jaruzelskiego i do Kiszczaka, jako do tych dwóch, którzy w tej chwili reprezentują kurs reformistyczny, i otrzymywałem dwie odpowiedzi. Jedni mówili mi, to jest sfinks, bardzo przebiegły taktyk, który teraz przygotowuje grunt powoli do usprawiedliwienia stanu wyjątkowego. A drudzy mi mówili nie, że to jest człowiek, który przechodzi pewną ewolucję wewnętrzną, który nie ma już odwrotu. Powrót betonu oznaczałby jego jakiś taki kompletny koniec. I który, jak powiedziałem, przechodzi jakąś wewnętrzną ewolucję. I jest spragniony tego, by uznać, społeczeństwo uznało jego patriotyczne motywy. W tych środowiskach elitarnych, wśród których się obracałem, ten pogląd przeważa. Natomiast w masach nie ma żadnego kompromisu. Pamięta mu się okres tych 8 lat stanu, czy tam powiedzmy pierwszych 2 czy 3 lat stanu wojennego, wszystkiego tego, co się wówczas działo, on jest pewnego rodzaju symbolem i stosunek do niego jest niesłychanie wrogi i negatywny. Chciałem jeszcze powiedzieć, że nigdzie na świecie nie widziałem podobnego napięcia uczuć patriotycznych i religijnych. Byłem na Jasnej Górze w dniu, kiedy była pielgrzymka akowska i pielgrzymka harcerska. Notabene ta młodzież przedstawia się wspaniale. I to jest ładna młodzież, aczkolwiek brak w niej tężyzny fizycznej. To znowu uderza człowieka, który przybył z Ameryki. I zauważyłem w czasie drogi krzyżowej wokół wałów, że te dziewczęta i chłopcy kuleją. Dlaczego oni, połowa z nich kuleje? Na to im powiedziano, że oni szli piechotą i że niektórzy szli ze Szczecina 21 dni i mają nogi pokryte pęcherzami. Byłem w Lourdes, byłem w Asyżu, byłem w Altötting, byłem we wszystkich większych sanktuariach. Nigdzie nie widziałem podobnej żarliwości, z jaką ludzie się modlą. To jest rzecz zupełnie wręcz uderzająca. Budziłem się w nocy i ile razy się obudziłem, słyszałem śpiew z kaplicy. Ludzie śpiewali całą noc. Widziałem ludzi młodych i starszych, którzy na klęczkach idą do kaplicy. Czegoś podobnego nie widziałem nigdzie. I to wrażenie tych kilkunastu tysięcy ludzi modlących się przed szczytem w czasie tego nabożeństwa było naprawdę bardzo, bardzo wielkie. I równie wielkie jest napięcie uczuć patriotycznych. Nigdzie w żadnym kraju na świecie nie ma takiego kultu pamięci narodowej jak w Polsce. Widzi się to w tych tablicach w kościołach, widzi się w ciągłym powracaniu do tej przeszłości wojennej i powojennej. To jest kraj, który jakby samoobronnie wpatrzony jest w tą swoją bezpośrednią przeszłość. On z niej chce czerpać dumę, jest w tym coś, jak powiedziałem, samoobronnego. Wspaniała jest młodzież. Obwoził moim szoferem, był 22-letni przywódca Federacji Młodzieży Walczącej. Jechał z nim jakiś kolega, który miał tę taką czuprynę, jak to tutaj na zachodzie, takie bardzo jakaś taka, wygląda jak czapka. Ale jakiż to poważny chłopak był. Jacy oni byli niesłychanie poważni, jakie mieli głębokie myśli, jak praktycznie podchodzili do tych zagadnień. Byłem w Krakowie gościem harcerzy niezależnych, kilkanaście osób. No cóż.
Ten dramat, mój osobisty również, bo wiesz, no przecież tutaj jest straszna pustka, jeżeli chodzi o polityków.
Tak, wiesz, to mówiliśmy o tym.
Całe nasze KC to jest puste KC, to są robotnicy, no ludzie na pewno uczciwi i porządni, tylko no, nie ma tam żadnego działacza, człowieka, który ma doświadczenie, ale nawet ten zespół kierowniczy stary, no. Po prostu my zbieramy rezultaty negatywnej polityki kadrowej przez dziesiątki lat stosowanej, rozumiesz? I dlatego no, ten krąg tych ludzi, którzy w obrębie władzy funkcjonują, krąg ludzi myślących, patrzących trochę dalej, no jest, wiesz, to nawet ta jedna łapa całkowicie wystarczy, wiesz? A jeszcze wśród tych, które mógłbym policzyć na palcach tej jednej ręki. Choć trochę zmienić spojrzenie zachodu albo obniżyć stopień ekscytacji, bo on jest niepotrzebny, jak Boga kocham, wiesz, nam wszystkim tutaj, to jeżeli potrafisz to zrobić, to tylko mi powiedz miejsce, gdzie mam znosić kamień na pomnik dla ciebie.
Nie, ty mi powiedz. Czy potraficie w tę sprawę tak rozwiązać? No właściwie tu nie ma mnogo rozwiązań. To dużo od was zależy.
Słuchaj,
od siebie, od Wojtka.
Chcę ci powiedzieć tak, że w momencie, kiedy przeczytasz w gazecie, że ja ustąpiłem, to będzie to nie tylko wynik mojego osobistego rozczarowania, czy mojej osobistej porażki, ale po prostu będzie to sygnał, że wielki eksperyment polski ostatecznie został pogrzebany. Tu zresztą tak nie mówiłem cały czas o tym, ale mam osobisty żal do tych polskich intelektualistów, którzy przez cały ten najtrudniejszy okres nigdy nas nie poparli. Człowieku, nikt z tych twarzy, żadna z tych twarzy znana nie ukazała się w telewizorze, żeby powiedzieć ludziom: opamiętajcie się, niszczycie tą nieszczęsną gospodarkę, żądając coraz to nowych pieniędzy, niszczycie ją podwójnie. Ta inflacja, ten brak towarów, wiesz, nigdy byliśmy samotni i zresztą nikt, wiesz, ludzie na zachodzie, świat i prawda, i no, wiesz, jedynym człowiekiem, wiesz, to jest dramat tragiczny, jedynym człowiekiem, który myślał
tak jak ja myślę, bądź też rozumiał, o co chodzi, to był Wyszyński. Słuchaj, to słynne jego przemówienie na Jasnej Górze, na które ja się powołałem niejednokrotnie z tym słynnym zdaniem, którego nie zapomnę. Rodacy nie wszystko naraz. Rozumiesz? To był jedyny człowiek, który miał odwagę pójść do wtedy, w sierpniu, chłopie. Rozumiem. Potem gaz już oczywiście, ale i w tych pierwszych miesiącach, rozumiesz, tego roku, no był to człowiek, który potrafił się wznieść ponad wszystkie inne jakieś sprawy i myśleć o narodzie, bo on prawidłowo myślał, chłopie, jak on, ja nie zajmowałem nigdy wobec niego jakiejś pozycji skrajnej, ani nie zwalczałem. Raz tam opublikowałem jakieś w latach 60. artykuł na temat tego listu biskupu, zresztą nie mój artykuł, ale ja opublikowałem, który lat naczelny Wyszyński napisał mi dość taki list cierpki. Ale wtedy, w tych dniach przełomowych, to, no zresztą wcześniej trochę wiedziałem o nim więcej niż w latach 60., ale wtedy zobaczyłem, że jest to człowiek, który myśli na 10, 20, 30 lat naprzód. Otóż, jeżeli miałbym kiedykolwiek stanąć przed jakimkolwiek trybunałem historii i być o coś oskarżony, to bym prosił, żeby na tej ławie zasiadł kwiat inteligencji polskiej, który igrał z losem tego narodu, bawił się tymi szczeniakami Solidarności, rozumiesz, niedoświadczonymi, którzy wchodzili na te salony i uważali, że oni są tą główną siłą, no bo mają Geremka, bo mają Mazowieckiego, bo mają Olszewskiego, bo mają tego, tamtego. Ci im mówią, prawda, do przodu. To stary, a reszta tej inteligencji polskiej kibicowała im, prawda, podczas kiedy rzeczywiście ten kraj ginął, stary. Przecież, człowieku, nawet takie argumenty dostajemy, materiały, informacje tam do różnych wywiadów, wiesz, to co przecieka normalnie każdego państwa. Krył w obozie niemieckim, znaczy było, że Polska na długie lata została wytrącona z polityki, odgrywania w polityce europejskiej jakiejś znacznej roli. Pamiętam jeszcze takie spotkanie dwa tygodnie temu, gdzie na takim właśnie wśród inteligencji mówię, ludzie, zastanówcie się przez chwilę. Przecież nawet ta granica na Odrze i Mysie nie jest taka pewna. Przecież tu mogą powstać konstelacje, które doprowadzą do tego, że my staniemy się księstwem warszawskim. I pies z kulawą nogą nie powinien. Tu Bajc przyjechał, znasz Bajca, nie? Przyjechał w październiku, zadzwonił do mnie Karskim, czy może przyjść. Przyszedł i mówi, słuchaj, nie tak, znam to Karskiego od lat. Bajc był w NRD. I przyjechał tu i miał takie dwa spostrzeżenia, jeżeli chodzi o sytuację u nas, to powiedziałbym, to przypomina 32 rok w Niemczech. A jeśli chodzi o NRD, to powiedział, że a ona tam rzeczywiście w znajomości wysokich kołach, to tam po prostu dosiedli wielkiej nadziei, że nareszcie będzie można coś tu zmienić na tej mapie Europy. Szczecin, Okręg Wałbrzyski, rozumiesz? Bogdan, wierz mi, że w ogóle te argumenty nie trafiały, były przyjmowane jako obrona własnej pozycji. Rozumiesz? Tak to wyglądało. I dlatego zresztą Janek Szczepański, na przykład, przecież Janek Szczepański wielokrotnie powtarzał taką tezę, nie wiem, czy ty znasz ją, że narodowi jest potrzebny szok. Że bez szoku się nie obejdzie. To kiedy to Janek mówił? W czerwcu, w lipcu. Janek miał jeszcze jedną złowieszczą tezę, że nie obejdzie się, że szok to jest rozmiar krwi. On to zresztą wywodził na przykładzie, wiesz, 56 roku i 70, że mimo tego wielkiego wstrząsu, jakim byli zabici, naród po paru miesiącach wracał w te swoje normalne kolejne. Więc wiesz, ten rachunek współwinnych, odpowiedzialnych za to, co się stało, jest ogromny, wiesz. To są długie listy ludzi, którzy powinni być sumieniem rzeczywiście tego narodu, ale również tymi, którzy ostrzegają, i nie było tego. I to jest mój najgłębszy żal, największe rozczarowanie. Bo ja nawet nie mam pretensji do tych głupców właśnie Solidarności, no, gówniarzy w istocie rzeczy, niektórych, jak ten Bujak, inni, prawda, Śmieszyło mnie to oczywiście, jak byli przyjmowani na salonach europejskich przez polityków, jak pani Walentynowicz, oszalała baba, rozumiesz? Którą Wałęsa wyrzucił nawet, jest przyjmowana przez premiera Francji. Nie mam o to wszystko pretensji, mam pretensje do swoich przyjaciół, do tego pnia, z którego ja wyrastałem i oni wyrośli również. I dlatego powiedziałem, że nie mam teraz czasu w ogóle na pisanie, ale trzeba by napisać taki artykuł o polskiej inteligencji i powiedzieć tak, kochani, trzeba oczyścić to przedpole. Wrócić do tych piekielnych mitów. Słuchaj, na tym kongresie kultury, który był w piątek czy w sobotę, stał Kijowski i polemizował z tezą, że Polska jest chorym człowiekiem Europy. Nieprawda, powiedział, to było moje wrażenie kiedyś. Nieprawda. Polska zaprowadza nowy ład w Europie. Pojałtański. To powiedział. Rozumiesz to? Polska bez portu. Gdzie masz goły tyłek na tym mrozie. Dlatego musisz błagać kogoś, żeby ci jakieś podarte portki nawet. To jemu się śni nowy idiocie, nowy ład.
Czekaj, ale tutaj to wejdę. Wejdę, bo przecież tyś na zjeździe partyjnym swoim, zresztą znakomitym wystąpieniem, też użył podobnego sformułowania.
A nie, to było inaczej, że Polska może stać się nadzieją. Ale może stać się nadzieją.
Tak to odczytano i słusznie tak.
Ale ja tam użyłem jeszcze innego sformułowania, którego żaden z intelektualistów nie posłuchał. Powiedziałem, przyzwyczajmy się do życia w kryzysie. Tak? Tak, dzisiaj widziałem jeszcze w gazecie, prawie w gazecie sprzed jeszcze 13, w tygodniku jakimś, taki artykuł, który wylicza wszystkie te tezy mojego artykułu, mojego wystąpienia. Na końcu mówi, to wszystko było już powiedziane. Powiedział to Rakowski. Tylko tego nie brano pod uwagę. Nie brano pod uwagę. Ja już nie chcę o tym mówić, ale gorycz tego wszystkiego jest, wiesz.
Tylko nie da się prowadzić tak pan gorycz. Dlatego jesteśmy dziwnym projektem tutaj przedsiębiorcy, ale w tym kraju szczególnie byli bliski.
Stary, ja to tłumaczę tym właśnie głąbom katościanym wczoraj, to nawet dzisiaj w nocy na takim zebraniu. Powiedziałem, jak wy sobie wyobrażacie jakikolwiek system polityczny w Polsce bez inteligencji?
Dwie rzeczy.
Tak.
Pierwsza rzecz. I to już teraz...
To zamykam, tylko patrzę tą datą. Warszawa 20, którego...
Drugiego.
22 grudnia roku pamiętnego, można powiedzieć, tak?
81.
1981, tak. Słusznie. No.
Okay.